Ortodoksja.
Sława Jezusu Chrystu. Drodzy słuchacze, drodzy czytelnicy Przeglądu Prawosławnego i moich też książek, zwłaszcza ostatniej, Słowo w niewoli i inne szkice. Czuję się wobec Państwa zobowiązana. Mam gorącą potrzebę, żeby Państwu podziękować za to, jak przyjęliście moją ostatnią książkę. Ale może najpierw o, że tak powiem, merytorycznej dyskusji, która też się pojawia po wydaniu tej publikacji. Otóż otrzymałam list z Finlandii od Simonasa, Nory i Kisa, które chce skomentować rozdział o dominowaniu języka angielskiego. Pisze on: rzeczywiście Finowie unikali wyrazów obcych, bo ja w książce podaję ich jako przykład małego narodu, który starał się zastąpić wyrazami fińskimi takie terminy, które weszły powszechnie do języka, szczególnie związanymi z technologiami typu mail, telefon, auto i tak dalej. A jednak on pisze tak, wrócę do tego zdania: rzeczywiście Finowie unikali wyrazów obcych i łatwo rozpoznawalne wyrazy niemal w każdym języku mają własne odpowiedniki. I tutaj podaję: geografia, ziemia, nauka. Trudno mi jest przeczytać w języku fińskim. Tym niemniej coraz więcej anglicyzmów przenika do języka mówionego. Język angielski agresywnie się wtrąca w sferę publiczną. Na ulicy reklamy często bywają w języku angielskim. W Helsinkach są restauracje, gdzie nie ma jadłospisu po fińsku, a kelnerzy nie zawsze znają fiński. Jak pisał mój promotor Jean Sarikivi na łamach gazety Helsingin, najłatwiej o obsługę po fińsku doczekać się w pizzeriach i kebabach prowadzonych przez mieszkańców arabskiego pochodzenia. Ale to nie jest najgorsze. Istnieją fińskie rodziny mieszane, które w domu używają języka angielskiego. W fińskiej prawosławnej cerkwi używa się głównie języka fińskiego. W języku liturgii starano się używać wyrazów bardziej wyrafinowanych, które mają głębszy sens. Ale jest i zła tendencja zamieniać je bardziej prostymi wyrazami, aby przybliżyć język liturgii do języka mówionego. Mogę powiedzieć, że nie jestem przeciwnikiem tłumaczenia liturgii na języki narodowe, ale w takim razie powinno się używać wyrazów o bardziej głębokim sensie, bardziej wyrafinowanych, czyli musiałby sformułować się własny język cerkiewny, które określiłbym cerkiewno-fiński, cerkiewno-litewski. Nabożeństwa w języku narodowym są potrzebne dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją drogę do prawosławia. Ja dzięki liturgii po polsku i po litewsku lepiej zrozumiałem liturgię w cerkiewno-słowiańskim. Teraz czuję głębię liturgii w cerkiewno-słowiańskim. Z poważaniem, Simonas Nory Ikis z Finlandii. Także ja oczekuję, proszę Państwa, na rozmowy, na tematy, które zawarłam w książce, bo tam bardzo wiele rozdziałów poświęciłam cerkiewnosłowiańskiemu i ogólnie mowie. Inny list na temat książki otrzymałam od pana Mirosława Markuszewskiego z Warszawy, katolika, ale stałego czytelnika Przeglądu Prawosławnego. Droga pani Aniu, otrzymałam właśnie wrześniowy przegląd, znalazłam w nim radosną informację, że jego eminencja nagrodził panią wysokim odznaczeniem i tak dalej, ale chcę przeczytać jego opinii jako Polaka, katolika o książce. To piękna edytorsko, mądra, erudycyjna i ważna pozycja. Synteza pani lektur, rozmów i przemyśleń. Nie ma tam zdania, z którym bym się nie zgodził, a jednak ma rację redaktor naczelny, twierdząc, że książka może kogoś rozdrażnić. Ja uważam, że może nawet rozsierdzić różne, w cudzysłowie, postępowe środowiska, gdyż pisze pani na przekór obowiązującej narracji. Polemizować merytorycznie z książką nikt nie będzie, bo nie ma z czym. Wykład jest jasny i logiczny. Myślę też, że to dobrze, iż książka ukazała się teraz. Za chwilę wprowadzą ustawę o tak zwanej mowie nienawiści i wolne słowo przestanie być wolne, a ludzie mówiący prawdę będą ciągani po sądach. Niestety utkwiliśmy w diabelskiej strukturze. Sensownej idei współpracy powstał bezsensowny twór walczący z normalnością, wiarą i świętością życia. A przecież to z wiary wynika piękno życie. To ona porządkuje świat i kreuje wartości, a nie jacyś społeczni inżynierowie. Platońską triadę zastąpiła niestety szpetota, zło i wszechogarniające kłamstwo. Czekałam na tę książkę, ucieszyłam się, że mimo pani pewnych obaw ukazała się i że ma tyle pięknych ilustracji, znakomicie podkreślających i uprykrających jej mądrą treść. Uważam, że powinna być czytana i dyskutowana powszechnie, bez względu na konfesję. Tutaj polecam, żeby młodzież czytała, żeby nie ograniczała się tylko do tego, czym ją karmi oficjalna linia przekazu informacji, żeby nie powiedzieć propaganda, i czym ją karmi internet. Z kolei profesor z Poznania, Michał Abdala, profesor nauk przyrodniczych, ale również pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza, napisał o książce krótko. Ważna, bardzo potrzebna, urzekająca pozycja zarówno pod względem poruszanych tematów, języka i materiału fotograficznego, unikatowa. Ja za te wszystkie słowa bardzo dziękuję. Oczywiście nie cytuję tych, które otrzymałam ustnie albo były przesłane mailem. Ale w pierwszym rzędzie dziękuję za tak ciepłe przyjęcie mojej książki przez metropolitę naszej cerkwi Sawy, który po przeczytaniu jej napisał do mnie ręcznie list. Książkę nazywając wspaniałą i pokładając nadzieję, że pod jej wpływem wielu zastanowi się nad swoją przynależnością do prawosławia. Dziękuję również arcybiskupowi lubelskiemu i chełmskiemu Ablowi za nadzwyczaj wysoką ocenę książki i za to zdanie, w którym powiedział, że będzie bardzo chętnie rozdawał ją w swoim środowisku lubelskim, zwłaszcza dla katolików, bo ta książka, powiem Państwu, jest adresowana nie tylko do prawosławnych. To jest pochylenie się nad problemami chrześcijaństwa w ogóle, bo nie tylko my cierpimy chociażby z powodu wojny na Ukrainie i innych tendencji. Cierpi również bardzo Kościół rzymskokatolicki, który jest systematycznie, zwłaszcza od Soboru Watykańskiego II, wypłukiwany z Europy Zachodniej i która przestała już być nazywana Europą Łacińską, o czym zresztą pisze w książce Kościół rzymskokatolicki łacińskim, o czym też pisze, bo przecież wiele miejsca poświęcam słowu. Chcę też serdecznie podziękować proboszczom parafii. Oni przyjęli słowo w niewoli do sprzedaży w cerkwi. To jest bardzo ważne. Drodzy słuchacze, co z wielkim niepokojem, jeżeli chodzi o stan naszej kultury, stwierdziłam teraz przy wydaniu tej książki, bo przedtem się nie bardzo przyglądałam temu. Otóż na przykład w Białymstoku została zamknięta hurtownia książek, dom książki na Dolistowskiej, do której dostarczałam wszystkie swoje poprzednie wydania, po kilkaset egzemplarzy. Oni to rozprowadzali w swojej sieci gęstej księgarni. Teraz okazuje się, że nie ma hurtowni. Nie dość, że nie ma hurtowni, to zostały bardzo zredukowane księgarnie. Dobrze się pomyliłam, kawiarnie teraz głównie, bo księgarnie nas karmiły w centrach głównie miast, a teraz mają karmić i zabawiać kawiarnie. Taka jest tendencja świata. W miastach powiatowych zamiast trzech zostało po jednej księgarence. Sprzedają one książki, ale głównie tak zwane mydło i powidło, czyli materiały biurowe, zeszyty, gumki i długopisy i tak dalej, bo przecież muszą się z czegoś utrzymać. Trend jest taki, nie czytać książek, nie czytać poważnej literatury. W związku z tym, drodzy duchowni, jestem bardzo wdzięczna za to, że zastępujecie sieć księgarni. Inaczej nie byłoby do kogo zwrócić się z prośbą o rozprowadzanie książek. Chcę też powiedzieć, że w dodatku, jeżeli zachodzę do księgarni teraz, no pewne ocalały, to nie widzę tam dużo ambitnej literatury, o pogłębionej treści. Jest już o sensacji, życiorysów gwiazd odkrywających najbardziej intymne strony swojego życia, bo to się sprzedaje. Więc gdyby nie sieć parafialna i dobrzy proboszczowie, nikt by nie pomógł wydawcom książek o prawosławnej tematyce w ich upowszechnianiu. Chylę czoła. I dziękuję tym proboszczom, którzy, wiem, dużo jest takich, zachęcali swoich wiernych do nabywania pozycji. Otóż tą książkę, ta książka nie zastąpi w żadnej mierze modlitwy, w żadnej, ale traktuję ją jak dzwon, który przywołuje ludzi do cerkwi, który pokazuje, że cerkiew ma 2000-letnią tradycję, doświadczenie i że żadne współczesne, kreowane przez nas grzesznych ludzi ideologie, mody i trendy nie zastąpią cerkwi i nie mogą pomóc nam w przejściu przez życie niosące dużo też cierpień. I nikt, tak jak cerkiew, nie przygotuje nas do cierpienia i nie utuli nas w cierpieniu. No chciałabym też podziękować tym wszystkim, którzy przyszli na pierwsze spotkanie z książką, oficjalną promocję, którą zorganizowałam w Białostockim Teatrze Lalek. Wypełniliście, drodzy moi przyjaciele i czytelnicy, słuchacze, całą salę do ostatniego miejsca, nawet zabrakło miejsc. Dziękuję zespołowi Ensemble Quattro Voci, który pięknie wykonał utwory muzyki cerkiewnej i pieśni ludowych wschodniosłowiańskich. A zespół tworzy profesor Marta Wróblewska, Aleksandra Pawluczuk, Paweł Pecuszok i Przemysław Kummer. Wszyscy doskonali muzycy, którzy skończyli Akademię Muzyczną z wyróżnieniem i którzy pracują, że tak powiem, w tej dziedzinie. Dziękuję i Dominikowi Sołowiejowi, który prowadził to spotkanie, znawcy literatury z Książnicy Podlaskiej. Winnam też podziękować najbliższemu zespołowi, bo przecież bardzo dużą rolę w powstaniu tej książki odegrał Eugeniusz Czykwin, którego śladem poruszałam się po różnych krajach, i nabierałam głębszego oddechu, po prostu szerszego spojrzenia niż z pozycji krajowej, tym bardziej regionalnej. On, ceniony polityk, ale i przyjaciel, otwierał mi drzwi. Dziękuję Annie Miszczuk, która pracowała nad stroną graficzną książki, bo wiele osób mówi, że książka jest piękna. To głównie jej zasługa. Ania Miszczuk jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i specjalizuje się w grafice książkowej. Dziękuję wielu czytelnikom. Niektórzy kupowali po 4, 5, nawet 7 książek. Wśród takich gorących czytelników jest 92-letnia Galina Snarska, Jan Zieniuk z Gdańska. Też mamy takiego czytelnika katolika, który całe życie prawie propaguje prawosławie w społeczności gdańskiej. Także wielu, wielu osobom serdecznie dziękuję i chcę powiedzieć, że praca nad taką książką jest bezpośrednim dowodem na to, że jest to praca zbiorowa. Zarówno w sensie myśli, którą cytuję, i osób, które wspierają w trakcie wydawania. O, nie wymieniłam nazwiska tego pana z Gdańska. Jan Siedlik, wielki przyjaciel prawosławia. Także dziękuję za uwagę i tym razem przepraszam, że poświęcam tak po części jak gdyby sobie tą audycję, ale naprawdę chciałam wyrazić swoją wdzięczność wielu osobom i instytucjom, bo również i sponsorom muszę się ukłonić, bo oni też w jakimś procencie wsparli finansowo wydanie tej książki. Dziękuję serdecznie za uwagę.
Radio Ortodoksja.